o zamiany 500+ na 800+. Chcę Państwu bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie trzeba być geniuszem matematyki, żeby to obliczyć. Że inflacja od momentu, kiedy 500+ stało się rzeczywistością polskiej rodziny z dziećmi, ta inflacja spowodowała, że dziś, jeśli chcemy uczciwie zrewaloryzować te 500+, tak aby znaczyło tyle, ile w dniu, w którym po raz pierwszy zostało polskim rodzinom wypłacone, to właśnie mniej więcej tyle powinniśmy zaproponować waloryzacji. To nie jest żaden podarek ze strony władzy. To nie, nie tylko to, tę prawdę przecież wszyscy rozumiemy, że te pieniądze pochodzą z podatków, a nie z kieszeni Kaczyńskiego. Z podatków, które płacicie wy wszyscy, znaczy ludzie, którzy pracują w Polsce. To oni składają się później na te miliardy złotych, które państwo wydaje na przykład na 500+. Ale te pieniądze, które powinny dzisiaj być w dużo większym wymiarze wypłacane, nie tylko dlatego, że to jest podatek z waszej kieszeni, ale przede wszystkim dlatego, że państwo z tytułu inflacji wyciągnęło z wam kieszeni dziesiątki miliardów złotych. Jeśli ja dzisiaj tu w Krakowie przed wami mówię, tak, spodziewaliśmy się tego. Wiedzieliśmy, że Kaczyński i PiS zaczną licytację o to, jak dużo dadzą. To po pierwsze musicie oddać to, co zabieracie każdego dnia z tytułu drożyzny i inflacji. Nie tylko tym, którzy są beneficjentami 500+. Czekaliśmy na ten moment. Ja nie pozwolę, aby Koalicja Obywatelska uczestniczyła w takiej nierozumnej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej z punktu widzenia polskiej licytacji. Woleliśmy poczekać na propozycję, bo wiedzieliśmy, że ona padnie. I chciałbym to Państwu wyjaśnić, a także całej Polsce poprzez media, że dla nas było bardzo ważne, żeby kwestia waloryzacji tego świadczenia nie zamieniła się w taką nieodpowiedzialną licytację wyborczą. I dlatego chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500+ o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję, i to jest to, sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+. Dwa, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Jeśli, prezesie, jeśli chcesz naprawdę pomóc polskim rodzinom, a nie uprawiać taką wyborczą grę, to możemy to zrobić wspólnie w Sejmie, tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024. Wiedzieliśmy dobrze, że gdybym zaproponował 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu, a to było łatwe do wyliczenia, bo mniej więcej dzisiaj to jest 720, może 750 zł, taka waloryzacja 1:1, no ale za kilka miesięcy to już będzie właśnie te 800 zł. Ale ja wiedziałem na 100%, że jak my powiemy 800, to Kaczyński powie więcej, bo jemu chodzi o to, żeby przy pomocy tych pieniędzy, przy pomocy polskich dzieci wygrać wybory, a nie żeby pomóc dzieciom. Ale sprawdzam też drugą intencję, bo tak jak powiedziałem dzisiaj na początku, nawiązując do tej symboliki pracowitości, pszczoły, ul, Pomyślmy także o tych wszystkich ciężko pracujących Polkach i Polakach, którzy nie mają świadczenia na dzieci. Nie mają tego 500 plus waloryzowanego. To może być samotna matka wychowująca dwójkę dzieci, które skończyły 18 lat. Ona ma lat 43 i pracuje na kasie. I ona nie dostanie tego prezentu od Kaczyńskiego. Bo generalnie od kilku lat w Polsce władza mało myśli o ciężko pracujących Polkach i Polakach, niedużo zarabiających i nie korzystających z tych politycznych pomysłów Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego proponuję, skoro sami powiedzieli, rząd PiS-u sam powiedział, że każdy 1% inflacji to jest 5 miliardów złotych więcej do budżetu, że ministrowi finansów w cudzysłowie opłaca się, jak jest wyższa inflacja, więcej pieniędzy trafia do budżetu. No to mniej więcej, no biorąc pod uwagę inflację, jaka była w tym roku, to jest dobrze ponad 60 miliardów złotych. No, nie, tak bardzo ostrożnie liczę tę średnią inflacji na rok 2023. Więc jeśli chcemy naprawdę zadośćuczynić także tym, którzy ciężko pracują, nie mają znajomych w PiS-ie, nie mają rad nadzorczych, Bielan im nie zapłaci z dotacji na badania naukowe, a Ziobro z Funduszu Solidarności im nie da pieniędzy. Więc pomyślmy o tych pracujących i to jest to drugie, sprawdzam. Przegłosujmy tego samego dnia tę kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie, przekładając na... Przekładając na ten najprostszy język, oznaczać to będzie, że zwolnieni od podatku będą ci, którzy zarabiają do 5 tysięcy złotych brutto. Ci, którzy zarabiają powyżej, będą oczywiście też z tego korzystali, ale będą płacili jakiś odpowiednio niższy podatek od dochodów osobistych. Proponujemy także, aby dokładnie w tym samym czasie pomyśleć o matkach, które chcą pracować, nie chcą żadnych darowizn, chcą pójść do pracy po urodzeniu dziecka. Nazwaliśmy to babciowym, ale wiecie, chodzi tutaj o pieniądze, jakie można dać polskim młodym matkom. Czy to, żeby wesprzeć babcię, która się opiekuje wnuczką, wnuczkiem czy wnuczkami, mieć na żłobek czy na nianie. I jak wiecie, ta propozycja nic nie kosztuje nikogo z was, ani państwa, ani budżetu, natomiast daje szansę na zarobienie lepszych pieniędzy przez rodziny z dziećmi i daje szansę Polce uaktywnić się na nowo zawodowo, jeśli ma oczywiście na to ochotę. Proponowaliśmy już dawno temu, aby wprowadzono także tak zwane obligacje drożyźniane, antydrożyźniane, tak zwane detaliczne, gdzie każdy obywatel mógłby do 100 tysięcy złotych wykupić taką obligację. Byłoby to skuteczny środek do ograniczania inflacji i do zabezpieczenia też oszczędności. Wiecie co? Te trutnie z tamtego ula, one nie mają jakby w ogóle w pamięci, że Polki i Polacy, którzy oszczędzili nieduże grosze, ale to jak policzymy wszystkich, to są miliardy złotych. Więc trzeba zabezpieczyć elementarnie także oszczędności tych, którzy niedużo zarabiali i odkładali te swoje symboliczne grosiki i takie obligacje antydrożyźniane mogłyby też w tym pomóc. Myśmy ten wniosek złożyli już dawno. Nie wiem, dlaczego tak prostą rzecz nie moglibyśmy przegłosować też tego umownego 1 czerwca, bo polskie dzieci czekają i polskie rodziny na decyzje, które naprawdę otwierają szansę tym, którzy chcą pracować, tym, którzy naprawdę mają siłę, mają chęć i do pracy, do opieki nad swoimi dziećmi i równocześnie chcą wspomóc swoją ojczyznę czy swoją małą ojczyznę, w której żyją. Ja jestem przekonany, że z waszą pomocą doprowadzimy do tego, żeby dyskusja o waszych pieniądzach nie była tylko cyniczną grą wyborczą Kaczyńskiego. Żebyśmy wspólnie decydowali o tym, ile pieniędzy zostaje w naszej kieszeni i żeby głos decydujący o tym mieli ci, którzy płacą podatki, ci, którzy pracują, ci, którzy utrzymują Kaczyńskiego, Ziobrę, utrzymują władzę. To wy ich wynajęliście do pracy i to wy powinniście decydować o ich zarobkach, a nie oni o waszych zarobkach. Sprawy są dość proste. Jest realna szansa, żeby przyszłość naszych dzieci nie była przedmiotem takiej, wiecie, politycznej, wyborczej nawalanki. Kto więcej cudów wymyśli? Żebyśmy te kwestie zamknęli latem i żebyśmy do wyborów przystąpili z takim czystym, uczciwym saldem wobec obywatelek i obywateli. Więc jeszcze raz, sprawdzam, Jarosławie, czerwiec będzie dla ciebie miesiącem prawdziwego testu. Czy chcesz grać, czy chcesz wspólnie z nami pomóc Polsce, Polkom, Polakom i polskim dzieciom. Rozgadałem się, a wszyscy czekacie na gościa specjalnego, Rafał Trzaskowski.
Dzień dobry wszystkim. Witam Kraków. Rzeczywiście ciężko nie być pod wrażeniem, jak się was tutaj wszystkich widzi. I my przez cały czas jesteśmy pytani, czy na pewno wygramy wybory, czy jest ta energia w nas, żeby wygrać wybory. Jak patrzę na was, to jestem absolutnie przekonany, że wygramy wybory, dlatego że każdy z nas ma do wykonania swoją pracę. My z Donaldem ją na pewno wykonamy, ale jeżeli wy ją wykonacie, wszyscy jak tutaj jesteście, jeżeli będziecie przekonywali swoją rodzinę, swoich sąsiadów, swoich przyjaciół. Jeżeli wszyscy spotkamy się 4 czerwca w Warszawie, to jestem przekonany, że wygramy. Niech was cała Polska usłyszy. Drodzy Państwo, często mówimy o tym, że musimy być razem, że musimy być aktywni, że musimy przypomnieć sobie te momenty, kiedy wygrywaliśmy wybory, te momenty, kiedy było blisko, żeby te wybory wygrać, ale ja jestem o jednym głęboko przekonany, że możemy być razem, no bo skoro Kraków w taki sposób wita prezydenta Warszawy, to chyba możemy... To chyba większego dowodu na to, że możemy być razem i że możemy zarażać się tą energią, większego dowodu na to nie ma. Drodzy Państwo, rzeczywiście Donald mówił, oglądaliśmy ten wielki kongres, zapowiadany kongres PiSu, czekając jak na spektakl Hitchcocka, miesiącami planowali. Miesiącami się zastanawiali. Czekaliśmy na to, że Morawiecki znowu wyciągnie jakiegoś PowerPointa, jakąś prezentację i będzie obiecywał nie wiadomo co. No ale okazało się, że mamy 3 propozycje. No i jakie to są propozycje? Przede wszystkim PiS uznał, że taka inflacja, taka drożyzna, że musi być waloryzacja. No, wielkie mi odkrycie Ameryki, całkowicie naturalne. Druga kwestia, że po dokończeniu tych wszystkich autostrad, które myśmy zaczęli budować, będzie dalej budował autostrady i drogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba nam jeszcze więcej dróg. I nie wiem, czy pamiętacie, ale ja to świetnie pamiętam, bo byłem wtedy w Sejmie. Beata Szydło obiecywała darmowe leki dla emerytów. No i obiecali jeszcze raz, że będą darmowe leki. Bardzo dobrze, bo to ważne. Tylko, że ja bym się chciał zapytać, nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo Beata Szydło to świetnie robiła, ja tak nie umiem, ale spróbuję. 8 lat. 8 lat. I to też, drodzy państwo, pokazuje, że skoro oni musieli miesiącami myśleć, jak tu nam założyć Nelsona, co tu wymyślić takiego, żebyśmy z Donaldem i wszyscy w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej nie spali po nocach, tylko się zastanawiali, jak na to odpowiedzieć, no to właśnie się okazało. Po prostu przyznali się do tego, że zrobili taką inflację, taką drożyznę, że te 500 plus dzisiaj nie jest warte 500, tylko 800. No brawo, idealnie. Gratulacje za dobre obliczenia. Ale chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że te obietnice, bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście trzeba dawać ten sygnał do obywateli, że będziemy pomagać, tylko że my chcemy wysłać ten sygnał do obywateli, że będziemy pomagać obywatelom i obywatelkom, a nie tylko i wyłącznie partyjnym notablom, którzy dzisiaj się bogacą dzięki temu, że są powiązani z PiS-em. To ja mam też kilka pytań, drodzy państwo. Pierwsze pytanie jest takie, że PiS opowiadał o tym, jak będzie starał się nam wszystkim ulżyć, tylko wprowadzili ponad 30 nowych podatków. Pozwólcie, że ich wszystkich tutaj nie wymienię, bo trwałoby to bardzo długo, ale to jest właśnie klasyczny PiS. Drożyzna, inflacja, dodatkowe podatki, a tam, gdzie są autentyczne pieniądze, 170 miliardów złotych, to oczywiście tych pieniędzy nie ma. I teraz nie wiem, czy pamiętacie, bo często się mówi o tym, że jeżeli mówiliśmy o praworządności, wszyscy, jak tutaj jesteście, byliście na ulicach Krakowa, na ulicach innych miast i miasteczek, żeby protestować przeciwko rozmontowywaniu demokracji, przeciwko naruszaniu praworządności. I często mówiło się o tym, że to jest pewna abstrakcja, że nas nie do końca interesuje system sądowniczy, że powinniśmy się skupić na konkretach. No to zobaczcie. Odkrycie towarzyskie pana prezesa Kaczyńskiego pokłóciło się z odkryciami towarzyskimi pana Zbigniewa Ziobry i kosztuje nas to wszystkich 170 miliardów złotych. To, że oni nie jedzą razem zupy, kosztuje nas 170 miliardów złotych. I teraz pytanie jest oczywiście takie, co można by było z tymi pieniędzmi zrobić? Dlatego, że rzeczywiście są pytania, z czego finansować te pomysły, które mają ulżyć polskim rodzinom w tej niesamowitej inflacji, w drożyźnie. No to za 170 miliardów złotych, ja zawsze przytaczam te dane, można by było wybudować kilkaset super nowoczesnych szpitali, kilka tysięcy super nowoczesnych szkół. I przez to, że oni się postanowili kłócić między sobą przede wszystkim, ale również z Unią Europejską, my mamy być tych pieniędzy pozbawieni. Tylko chciałem powiedzieć wam jeszcze dwie rzeczy. A mianowicie, że jeżeli te pieniądze nie zostaną odblokowane w przeciągu najbliższych miesięcy, to my nie będziemy w stanie z tych wszystkich pieniędzy skorzystać. My robimy absolutnie wszystko, żeby też przekonać naszych partnerów w Unii Europejskiej, żeby te pieniądze mogły być wydawane dłużej. Dlatego, że nie stać nas na to, żeby z tych pieniędzy zrezygnować. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. A mianowicie absolutnie skandaliczne jest to, jak Jarosław Kaczyński może prowadzić tak proniemiecką politykę. Czy byście się nad tym zastanawiali? Proniemiecką i proholenderską politykę i proszwedzką politykę prowadzić. Jak można? Przecież te pieniądze wszystkie państwa Unii Europejskiej, poza Polską i Węgrami, wykorzystują na odbudowę swojej gospodarki. Inwestują po pandemii, inwestują w czasach inflacji inwestują w momencie, kiedy mamy wojnę, a my tych pieniędzy jesteśmy pozbawieni. Ale powiem wam jeszcze coś. Część tych pieniędzy to są pożyczki zaciągane na europejskich rynkach. I kto będzie je spłacał? Unia Europejska. Więc my też. Czyli krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński razem z premierem Morawieckim chcą spłacać z naszych podatków pożyczki, które dzisiaj są inwestowane w Niemczech. Jak można prowadzić tak proniemiecką politykę? Jestem ciekaw, czy TVP Info zrobi na ten temat odpowiedni program. Nie wiem jak wy, ale aż mi się chce krzyknąć: mamy dość! Mamy dość! I na tym polega, drodzy państwo, problem. Na tym polega, drodzy państwo, problem, że oni mają usta pełne frazesów, natomiast tam, gdzie trzeba zawalczyć o nasz interes, w czasach wojny, kiedy powinniśmy być najsilniejszą demokracją, kiedy powinniśmy być najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej, bo właśnie dzisiaj jest przestrzeń do tego, żeby Polska mogła rozdawać w Europie karty. To właśnie dzisiaj nas skazują na margines w Unii Europejskiej i chcą zmarnować tak olbrzymie pieniądze, za które moglibyśmy poprawić sytuację w Polsce. I dlatego jasno trzeba o tym mówić i jasno trzeba pytać pana prezesa, dlaczego mamy płacić za jego odkrycia towarzyskie. Dziękuję państwu bardzo.
Będziemy plecami do was.
Słuchajcie, ponieważ jesteśmy już gotowi, żeby odpowiadać na wasze pytania, to może jeszcze byśmy zaśpiewali i zakrzyczeli: razem wygramy. Co wy na to? Niech nas cała Polska usłyszy, a będziemy kontynuować śpiewanie w Warszawie 4 czerwca. Wygramy! 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 Wygramy!
Wygramy! Wygramy!
Wygramy! Wygramy!
Raz, raz. Raz.
Takie. Dziękujemy. Mówiłem, że jest w formie. To ważne, to wasze zapewnienie, to, że krzyczeliście dzisiaj będziemy, i to, że wierzycie wygraną, tak jak my od samego początku naszej wspólnej pracy wierzymy w jej sens. Znamy się od wielu lat w różnych funkcjach, ale uwierzcie mi, że Polska chciała usłyszeć te słowa. Że nie ma chyba dzisiaj ważniejszej rzeczy, dokładnie tak jak w tamtych historycznych czasach, niż wiara ludzi w to, że zmiana jest możliwa. Zobaczcie, ile lat ludzie protestowali, wychodzili na ulicę. Ja zawsze najniższe ukłony wobec KOD-u, wobec obywateli, wobec akcji demokracji, wobec strajku kobiet, wobec tych wszystkich, którzy nie zwątpili i którzy przez lata tej politycznej smuty, jak trzeba było, wychodzili na ulicę i dawali nawet tym, którzy zwątpili, jednak nadzieję, że nie wszystko jest stracone. Ja pamiętam taką atmosferę właśnie niepewności i zwątpienia. Się ta wiara i zdarzył się cud. My dzisiaj cudów nie potrzebujemy. My dzisiaj potrzebujemy was, waszej odwagi, waszej przyzwoitości i tego nigdy nie brakowało wam. I ostatnie zdanie na temat tego marszu. Ja wiem, że chciałbym, żeby także dzięki wam usłyszeli to i widzowie, i słuchacze naszego spotkania. Czasami pytają ludzie, no ale po co? Przecież to nic nie daje. Polityka to jest, to nie jest statystyka. Polityka to są najgłębsze najbardziej takie fundamentalne emocje ludzi. Ja wam powiem, ja często posługuję się tymi słowami, które w Krakowie każdy zna. Zło dobrem zwyciężaj. Bo nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Cała nasza historia to pokazuje. Że jeśli dobrzy ludzie wierzą w te słowa, to dobro staje się naprawdę siłą, której nic nie przemoże. I dlatego... Dlatego no, wyobraźcie sobie, tu zwracam się do tych, którzy nas oglądają. Jeśli dzisiaj na nasze spotkanie tu w hali Wisły w Krakowie przyszły te tysięczne tłumy, to wyobraźcie sobie, jak czują się dzisiaj pisowskie trutnie i co myślą o tym 4 czerwca. Niech zobaczą, ilu nas jest. Niech zobaczą naszą siłę. Niech cała Polska zobaczy, że nas, ludzi przyzwoitych i wierzących w zwycięstwo dobra, jest po prostu więcej. Tak jak dzisiaj tu w Krakowie, tak 4 czerwca w Warszawie. Mamy pytania.
Szanowni Państwo, nasze spotkania są rozmową o przyszłości. Zapraszam Panią do zadania pytania. Zgłasza się Pani, proszę bardzo.
Więc moje pytanie, a właściwie dwa. Postaram się jak najkrócej. Rząd w osobie Pana Jarosława Kaczyńskiego właśnie ogłosił kolejne ulgi dla seniorów i najmłodszych. Wymieniał Pan oczywiście, wszyscy wiemy o co chodzi. Chciałabym zapytać, jakie są plany Platformy Obywatelskiej skierowane w stosunku do ludzi, którzy tak naprawdę pracują na to, aby ten kraj jakkolwiek mógł funkcjonować i mowa to oczywiście o młodych dorosłych. Czy jest szansa na to, aby nasz przyszły rząd, jeśli chociaż nie pomaga za bardzo klasie średniej, to przynajmniej nie utrudniał nam życia coraz to nowymi podatkami, inflacją wywołaną przez swoją politykę, które ostatecznie kończą się bardzo wysokimi kosztami życia. I chciałabym jeszcze zapytać o Pana stosunek, i to będzie moje drugie pytanie, które poniekąd bazuje na tym poprzednim, zwracając się w stronę kobiet, które zdecydowały się na odłożenie swoich planów macierzyńskich na późniejsze lata w związku z chęcią rozwoju samej siebie względem kariery bądź innych planów. I skąd to pytanie? Obserwuję dosyć dziwny trend, w którym coraz częściej młode kobiety są szykanowane nie tylko przez rząd, ale i przez społeczeństwo za swoje wybory. Więc chciałabym znać Pana stosunek do tych dwóch pytań i jakie ma Pan propozycje, głównie względem kobiet również, młodych kobiet.
Kiedy, nie każdy lubi ten termin, on powstał spontanicznie, mówię o babciowym, ale kiedy rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób pomóc młodym Polkom, szczególnie tym, które myślą o macierzyństwie, albo dla których macierzyństwo stało się właśnie takim bardzo świeżym, nowym doświadczeniem. To chcielibyśmy bardzo, aby nie tylko chodzi o mamy i macierzyństwo, ale to jest taki przykład czy symbol naszego wspólnego myślenia. Żeby dać maksimum szansy i możliwości tym wszystkim, w tym także młodym polskim matkom, którzy chcą sami za siebie brać odpowiedzialność. I którym trzeba pomóc, dać pewną przestrzeń wolności do podejmowania decyzji. Te 1500 zł co miesiąc na opiekę nad maleństwem dla mam, które chcą wrócić do pracy, które chcą, nie muszą, bo wierzą w to, że kontynuacja pracy, kontynuowanie kariery zawodowej, dalsze prowadzenie małej firmy, że to jest coś, co będzie także owocowało ich sukcesami w przyszłości. To pokazuje taką logikę, jakiej jesteśmy od lat bardzo wierni i staramy się tu być bardzo konsekwentni. Ja nie chcę powtarzać sloganów o równości kobiet i mężczyzn. Staram się w tej naszej przestrzeni, no prezydent Trzaskowski może godzinami opowiadać o swojej praktyce jako prezydent Warszawy i ile za to już na jego głowę spadło gromów ze strony władzy centralnej, władzy pisowskiej, wtedy, kiedy w praktyce realizuję kwestie równości kobiet. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną też w tym takim wymiarze symbolicznym, żeby kobiety były traktowane także w polityce na równi z mężczyznami. Stąd idea, której ja osobiście przypilnuję, także tutaj, w Krakowie, w Małopolsce, aby na listach do parlamentu było tyle samo pań, tyle samo panów z tak zwanym suwakiem. Jeśli pierwsza pani, drugi pan i tak dalej, żeby to miało praktyczny wyraz, a nie tylko, żeby o tym gadać. Kredyt 0%. Szukamy też sposobu, żeby ci, którzy wcześniej wzięli kredyt, też odczuli ulgę, bo ja się wsłuchuję w to, co ludzie mówią. Kredyt 0% dla młodych rodzin, które no, chcą kupić mieszkanie, a nie stać się na to. A więc kredyt, od którego nie płaci się procentów, on jest stabilny. I tak jak wspomniałem, myślimy także, jak ulżyć tym, którzy już kredyt wzięli. To nie jest tylko kwestia jakby finansowej pomocy, bo mówimy o młodych ludziach, w tym młodych kobietach, którzy pracują, bo jeśli nie pracują, i tak nie wezmą kredytu. Którzy chcą wziąć odpowiedzialność za rodzinę, do tego jest potrzebne mieszkanie. To jest też bardzo takie probiznesowe podejście. Staram się to tłumaczyć w różnych miejscach w Polsce. Jeśli młodzi ludzie będą wyjeżdżać z Polski, a przecież znamy tych miejsc bardzo dużo, gdzie młoda Polka sobie myśli, nie, ciekawsze życie, lepsze życie spotka mnie za granicą. My musimy zrobić wszystko i trzeba zacząć od mieszkania. Nic tak bardzo nie wiąże człowieka z miejscem urodzenia, jak możliwość mieszkania. To jest jakby warunek sine qua non. I dlatego my szukamy w sposób elastyczny, różnymi drogami. Czy na poziomie samorządu, jak to jest w Warszawie, czy na poziomie projektów po wyborach, kiedy będziemy przejmowali odpowiedzialność za Polskę, żeby, nieważne czy to jest socjalistyczne, kapitalistyczne, lewicowe, prawicowe myślenie, żeby możliwie dużo środków, szans dotarło bezpośrednio do młodych Polek i Polaków, żeby uwierzyli, że tu jest przyszłość. Myśmy to hasło wymyślili nie dlatego, że to ładnie brzmi, tylko cała nasza robota, ta walka wyborcza, przecież no, nie ukrywam, że alternatywa bycia poza polityką była dla mnie bardzo kusząca po powrocie z Brukseli, ale ponieważ tam jestem ojcem i dziadkiem i jak patrzę na ludzi w moim wieku, trochę młodszych, i oni tak się zamartwiają, czy moje dzieci, czy moje wnuki tu zostaną, czy znajdą tutaj, to ja większej motywacji nie znam. Ja po prostu, no to jest moje i marzenie, i zobowiązanie, żeby tak jak moje dzieci zdecydowały się, i jestem pewny także moje wnuki w przyszłości, że tu jest ich miejsce, tu jest ich przyszłość, nigdzie indziej. Ja bym chciał, żeby każda polska rodzina miała taką szansę, taką możliwość.
Ja dodam bardzo szybko tylko trzy rzeczy, ale chcę was zapytać, kto z was dzisiaj przy tym, jak PiS, jeden minister, którego nazwiska nie wymienię, wprowadził tak nieprawdopodobny chaos do edukacji? Moja córka zdaje właśnie w tej chwili maturę. Olu, pozdrawiam cię. Mój syn właśnie się szykuje do egzaminu ósmoklasisty. Chciałem was zapytać, kto z was zamiast pracować albo zamiast odpoczywać ślęczy nad książkami z dziećmi albo z wnukami więcej niż kiedykolwiek? Kto z was? Więc dzisiaj fundamentem, bo rozmawiam o tym przez cały czas z dziewczynami i z kobietami w Warszawie, są trzy rzeczy. Po pierwsze kwestia tego, żeby państwo nie za każdym razem nie wtrącało się w życie obywateli i żeby to kobieta decydowała o swoim życiu i o swoim zdrowiu. To jest najważniejsze. Po drugie, żeby właśnie poprzez takie programy jak babciowe albo poprzez budowanie, tak jak w Warszawie, darmowych żłobków. 15 tysięcy miejsc nam się udało już w Warszawie zapewnić. I to nie tylko budując żłobki darmowe, ale również tworząc miejsca. I zgadnijcie, większość przedsiębiorczyń, które budują te żłobki, to są dziewczyny, to są kobiety. I trzecia rzecz właśnie dotycząca edukacji, a mianowicie taka, żeby przywrócić przede wszystkim znowu prestiż i szacunek zawodowi nauczyciela i nauczycielki. bez których nie ma przyszłości. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim wszystkim nauczycielkom i nauczycielom, z których duża część dzisiaj myśli o tym, żeby odejść na emeryturę, a dzięki temu, że nie odchodzą na emeryturę, ma kto uczyć nasze dzieci. Dziękujemy wam bardzo. I to są właśnie konkrety.
Dziękuję bardzo, że mogę zadać to pytanie. Panie przewodniczący, nazywam się Mikołaj. Może pan nie pamięta tego wariata z województwa śląskiego, co na każde spotkanie z panem jeździł. Pamięta pan, czy nie?
Pamiętam fajnego, młodego, mądrego chłopaka, że wariata nie. No.
Ale poproszono mnie, żebym do rzeczy. Także mam pytanie zarówno do pana prezydenta, jak i pana premiera, ponieważ panowie mają bardzo duże doświadczenie w instytucjach europejskich. Chciałbym zapytać, jak Platforma Obywatelska widzi odbudowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej? Jeszcze jedno pytanie. Jak Platforma Obywatelska widzi realną naprawę wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, sądów, prokuratury? I chcę powiedzieć, że na pewno wygramy, bo mamy wspaniały tandem najlepszych polskich polityków obecnie na scenie. Dziękuję.
Naprawdę warto było przyjechać choćby dla tego komplementu. Bardzo dziękujemy z Rafałem. Słuchajcie, no umówmy się. Musicie czuć się współodpowiedzialni za naprawę systemu sprawiedliwości w Polsce, ponieważ osoba, która najwięcej zepsuła w wymiarze sprawiedliwości, która najwięcej napsuła w naszych relacjach z Europą, jest niestety stąd. Dlaczego o tym mówię? Musimy wszyscy bez wyjątku wziąć za ten wybór, ten, który nastąpi w październiku tego roku, autentyczną odpowiedzialność. Nie wystarczy samemu pójść do wyborów. Trzeba przekonać tych, którzy są jeszcze do przekonania, ponieważ bez odsunięcia od władzy i de facto odsunięcia od życia publicznego takich politycznych złoczyńców jak Ziobro, my nie naprawimy żadnego systemu sprawiedliwości w Polsce. Od spraw europejskich w moim rządzie był Rafał Trzaskowski i do dzisiaj jest jednym z dwóch najwybitniejszych specjalistów od spraw europejskich w Polsce.
Mam nadzieję, że moi studenci to słyszeli. Drodzy Państwo, to jest tak, wiecie, jak jest z obietnicami politycznymi, a mianowicie każda obietnica polityczna potrzebuje czasu, żeby ją zrealizować. Natomiast akurat jeżeli chodzi o odbudowanie naszych relacji z Unią Europejską, to jest obietnica, którą można zrealizować w kilka godzin. Znaczy wystarczy wygrać wybory, przestać się bez przerwy kłócić z Unią Europejską, przestać naruszać niezależność instytucji, które mają być niezależne i w tym momencie mamy już pierwszy olbrzymi krok wykonany do tego, żeby naprawić relacje z Unią Europejską i żeby te pieniądze powędrowały do Polski. I to się naprawdę da zrobić jednego dnia. Natomiast dodam tylko jedną rzecz do tego. A mianowicie ci goście, którzy opowiadają przez cały czas, że są tacy twardzi, że dbają o polski interes, to zapytajcie ich, w jakiej sprawie oni byli w stanie rzeczywiście wpłynąć na Unię Europejską i zaproponować coś oryginalnego. Poza ciągłym sprzeciwianiem się Unii Europejskiej, poza nastawaniem na niezależne instytucje, co oni zaproponowali? Bo jestem w stanie wymienić kwestie, ale odniosę się do tego. To znaczy, jeżeli chodzi o Turów, to najpierw popełnili wszystkie możliwe błędy, jakie można było popełnić, negocjacyjne, a potem zabrali się za naprawianie tego. Czysta komuna, czyli rozwiązują problemy, które sami stworzyli. No bardzo dobrze, że pani przywołała ten przykład. Natomiast czy była jakakolwiek kwestia, bo ja mogę wymieniać kwestie dotyczące Unii Energetycznej, Partnerstwa Wschodniego, wszystko to, co dzisiaj nas ratuje w tych trudnych czasach, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, to były właśnie pomysły rządu, Platformy i PSL-u, pomysły premiera Tuska, za którymi szła cała Europa. Gdzie oni cokolwiek zaproponowali pozytywnego w Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska poszła za tymi propozycjami? Nic absolutnie. Jedyne, co potrafią, to się obrażać. Jedyne, co potrafią, to konfliktować się ze wszystkimi. I na koniec powiem wam jedno tylko, że dzisiaj rzeczywiście mamy olbrzymi problem z przywództwem w Unii Europejskiej i olbrzymią dziurę, dlatego że Niemcy nie są w stanie się zabrać za podejmowanie prawdziwych decyzji, nawet nie są w stanie pomóc Ukrainie militarnie tak szybko, jak powinni. W innych krajach jest kryzys i właśnie dzisiaj, gdyby był silny proeuropejski rząd, to byśmy mogli mieć jeszcze większy wpływ na to, jak Unia Europejska funkcjonuje. Właśnie dzisiaj. I dlatego tak jest mi przykro patrzeć na ten festiwal nieudolności, nieumiejętności i marginalizacji naszego wspólnego interesu.
I pozwólcie, że puentę, żeby nasz młody rozmówca zadający to pytanie, żebyśmy się nie rozli dzisiaj w pewnej iluzji, że to są takie wybory, od których zależy, czy relacje Polski z Zachodem i z Unią Europejską będą trochę lepsze, czy trochę gorsze. Jeśli chcecie być częścią wielkiej kultury Zachodu, jeśli chcecie być częścią wielkiej wspólnoty politycznej Zachodu, jeśli chcemy utrzymać ważną pozycję i bezpieczną pozycję Polski w tym bardzo niebezpiecznym momencie i w tej niebezpiecznej części świata, to musimy przegonić tych, którzy naprawdę chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Jestem gotów. Ja z bliska oglądałem, jak niepoważni goście wyprowadzali właściwie przez ciąg paradoksów, pomyłek i wygłupów wyciągali Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. I co z tego, że dzisiaj 65% Brytyjczyków mówi, musimy koniecznie wrócić. Za późno. My jesteśmy o krok od takiej katastrofy. Ukraińcy dzisiaj giną, walczą, jak lwy, przelewają swoją krew. Między innymi po to, żeby stać się częścią tej wspólnoty. Wojna rosyjsko-ukraińska, agresja rosyjska na Ukrainę zaczęła się w dniu, w którym na Majdan weszli młodzi Ukraińcy z flagami europejskimi. Oni naprawdę wiedzą, jaka jest ta stawka. Świat jest niestabilny. Ja nie chcę robić tu wykładów. Wiecie dobrze, jak dynamiczna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych. Wiecie dobrze, jak rośnie napięcie między Ameryką a Chinami. Wiecie dobrze, że Rosja nie upadnie w ciągu najbliższych kilku tygodni czy miesięcy, jeśli w ogóle. I raczej nie zmieni swojej agresywnej polityki. Każdy, kto chce być uznawany za patriotę, każdy, kto chce być uznawany za odpowiedzialnego Polaka, odpowiedzialną Polkę, musi zrobić wszystko razem z nami, żeby zatrzymać szaleńców, którzy chcą znowu wypchnąć Polskę na jakieś peryferia świata, wpędzić Polskę w tragiczną samotność. Byliśmy już kilka razy w historii w takim miejscu. Chcę wam powiedzieć, że jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, bo tu chodzi o życie Polek i Polaków, życie naszych dzieci. Ta walka... W tej walce będziemy zdeterminowani i bezwzględni.
I mamy kolejne pytanie.
Witam wszystkich pana premiera w Krakowie, pana Trzaskowskiego. Ja się nazywam Ryszard Majdzik.
Mam pytanie najpierw do pana premiera.
Poczekajcie. Wyraziliście entuzjazm, a teraz słuchamy.
Troszkę kultury. Tak. Najpierw mam pytanie do pana premiera, bo widzę, że... Przepraszam, bo ktoś tam krzyczy. Panie premierze, raz widzę, że obiecujecie państwo, że dacie babciowe, prawda? Ja jestem dziadkiem. Już państwo na początku dyskryminujecie. Dajecie babciom, nie dziadkom, to jest jedno. Jeżeli już tak idziemy, prawda? Dwa, proszę państwa, panowie z koalicją PSL-u rządziliście. Dwie kadencje. Dlaczego wtedy nie wprowadzaliście 500+? Dlatego wtedy, coście obiecywali, pomniejszycie VAT, a zwiększyliście podatek VAT-u. Dlaczego wtedy mówiliście, że nie będziecie dotykać wieku emerytalnego i podwyższać? Od razu po objęciu władzy, żeście państwo podwyższyli. To są po prostu fakty. A teraz panowie mówicie, że nie pamiętacie. To jest jedno. Dwa. Bardzo ładnie. Brawo. I proszę państwa, jeszcze mam...
Słuchajcie, dajmy dokończyć koledze zadawać pytanie.
Akurat biorę pana w obronę, chwilę.
Przecież jest najlepszym z możliwych dowodów na to, że w naszym ulu panuje wolność, każdy może wejść i zadać pytanie. Ja jestem wdzięczny panu i przyjmuję zakład, honorowy zakład, że pana nie wpuściliby na spotkanie z Kaczyńskim.
Akurat pan się myli, ponieważ jak ja tutaj wchodziłem z kolegami, to jednak tutaj mnie nie chciano wpuścić. Weszliśmy tutaj, można powiedzieć. Ale jesteśmy. Jesteśmy. To ma pan rację. Tylko nie jest tak pięknie, jak pan opowiada. Tak zwykle zresztą. I jeszcze, proszę pana, i wam życzę wam jednego. Tego 4 czerwca. 4 czerwca, bo to jest data piękna. Właśnie dla was, dla tego środowiska. Bo moja rodzina, mi świętej pamięci ojciec. I wielu Polaków, miliony, tych, co walczyli o Solidarność, walczyli o wolną Polskę, walczyli o średnią warstwę społeczną. To nie kto inny, tylko wy 4 czerwca, żeście zdradzili Polskę. To była zdrada Polski. Bo wyście poszli w układy z komunistami. I komuniści spadli na 4 łapy. Kto rozliczył komunizm? Mam pytanie.
Poczekajcie, bo jak będziecie krzyczeć i buczeć, to będziemy musieli dłużej słuchać tych pytań, więc...
Mam pytanie. Jak się państwo czujecie w takim dniu, gdzie wtedy dokonywała się tak, kradzież majątku narodowego, pomoc ubekom i czy dalej jesteście za tym, będziecie wspierać takich mazgołów, jak wspieracie na wiecach? Czy jesteście z Łubekami, czy z Polakami? Bo mówicie o patriotyzmie. Prawda? Pan Trzaskowski też mówi o patriotyzmie, a ulice w Warszawie z nas, patriotów polskich, zmienia na komunistycznych. Tak to wygląda.
Dobra, dziękuję. Dziękujemy.
Jeszcze jedno, do pana Trzaskowskiego. Już ostatnie. Bo widzę, że państwo fajnie reagujecie.
Przy całym szacunku, panie Majdzik, ja pana znam, mógłbym tutaj niejedną anegdotę opowiedzieć, ale naprawdę przy całym szacunku, jak pan chce mieć spotkanie, w którym pan będzie wygłaszał prelekcję, na pewno pan wynajmie dużą halę, przyjdzie na pewno dużo ludzi, a trzeba dać głos jeszcze innym. Tym bardziej, że nie, na tym skończmy, bo i tak ciężkie armaty zostały wytoczone, ciężkie działa. Po pierwsze, ja szczęśliwie dokonywałem pewnych wyborów w życiu. Też trzeba mieć odrobinę szczęścia i dobrego towarzystwa. Mnie nie uczy, proszę nie uczyć historii, jak powstawała i gdzie powstawała Solidarność. Proszę mi też nie opowiadać bajek na temat Okrągłego Stołu i 4 czerwca. Ja przy Okrągłym Stole i w Magdalence nie siedziałem, ale liderzy PiS-u jak najbardziej. To nie jest takie częste, żebym chciał brać w obronę Jarosława Kaczyńskiego. Ale wtedy, kiedy ktoś zarzuca mu zdradę, wyprzedaż majątku narodowego, no cały ten zestaw epitetów, jaki pan przed chwilą wyartykułował pod adresem tych, którzy przygotowali 4 czerwca, to mimo wszystko nawet Jarosława Kaczyńskiego muszę wziąć w obronę. I proszę, żeby pan o tym pamiętał, że 4 czerwca w wyborach Jarosław Kaczyński był kandydatem w tych wyborach, a ja Bogdanowi Borusewiczowi odmówiłem kandydowania wówczas, bo byłem za bardzo radykalny w swoich poglądach. Więc historia jest trochę bardziej skomplikowana, niż się panu wydaje. I 4 czerwca zapraszamy też tych ludzi, którzy mają czasami inne poglądy niż my, ale zawsze mieli odwagę manifestować, a jak trzeba było głodować, prawda? Tego akurat ani panu, ani mnie nigdy nie brakowało, także zapraszam tak czy inaczej na 4 czerwca. Chcesz badać?
Panie premierze, jesteśmy tutaj. Tutaj, tu, tu.
Dzień dobry. Ja nazywam się Monika Maciejowska. Przyjechałam tutaj z małej miejscowości 40 km od Krakowa. Trzebinia. Kojarzą państwo? A z czym kojarzycie? Więc chciałam tylko przekazać taką małą, drobną historię fajnego, sympatycznego miasta. 23 lata temu podjęto decyzję o likwidacji kopalni Sierrza. Od tego czasu zobowiązano spółkę restrukturyzacji kopalń do pilnowania wód podziemnych, aby nie wzrastały zbyt szybko i nie wywołały szkód. Dzisiaj, po 23 latach, mamy takie szkody w mieście, że zapadliska liczymy już w dziesiątkach. Naukowcy twierdzą nawet, że ta ilość dobiega setki. A nasze domostwa są zwyczajnie zagrożone zapadaniem. Po czym nawet jakiekolwiek inicjatywy, które podejmujemy, czy w mieście, czy po sąsiedzku, nie postępują w żaden sposób. Od prawie roku borykamy się z problemem zapadlisk w Trzebini. Ten problem był nagłaśniany już nawet na komisji sejmowej. Natomiast na gruncie naszym sprawy nie postępują. I tutaj gdzieś państwo zawodzi. Kolejne spotkania, kolejne zespoły kryzysowe, kolejne badania, bo chciałabym powiedzieć, że w Trzebini będą się za chwilę odbywały trzecie z kolei badania gruntu, które de facto nic konkretnego nie wnoszą, bo są zgoła sprzeczne jedne z drugimi. Chciałabym, żeby państwo zaopiekowało się nami jako obywatelami, ze względu na to, że nasze nieruchomości zostają teraz bez wartości. Pytanie moje. Organy państwa, do których się zwracamy, pozostają też bezradne. Na nasze zapytanie jako mieszkańców o bezpieczeństwo naszych domostw dostałam odpowiedź z Państwowego Instytutu Geologicznego. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy w tych lokalizacjach wystąpią zapadliska. Jednak na podstawie naszych obserwacji miejsca te należy uznać za bardziej zagrożone dla sąsiednich. Prosimy zwracać na nie szczególną uwagę i w miarę możliwości ograniczyć przebywanie oraz dodatkowo nie dociążać i nie nawadniać gruntu. Panie przewodniczący, jak my mamy żyć w Trzebini? Jak widzi pan możliwości państwa dla mieszkańców terenów borykających się z poważnymi szkodami? Jak dalej będą wyglądały skutki wygaszania kopalń? Zapraszam do Trzebini. Może warto zobaczyć żółte tabliczki, którymi są ogrodzone nasze posesje, z zakazem wstępu, z zakazem wojewody ograniczonym i sankcjonowanym karami grzywny.
Ja mam taką propozycję. To może rzeczywiście o Trzebini i zapadliskach byśmy porozmawiali w Trzebini. Macie jutro rano czas? Hmm. My mamy posiedzenie klubu, o której jest?
9.30.
To jest gdzieś godzina drogi, dobrze liczę. 9.30, czyli musimy o 8 od was wyjechać, czyli 7.30. Okej, to jestem 7.30 rano w Szczebli.
Dzień dobry. Dziękuję za możliwość zadania pytania. Panie premierze, proszę mi powiedzieć, bo nie bardzo rozumiem, z wykształcenia jestem prawnikiem. Jak to możliwe, że osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie zostają skazane przez niezależny sąd na karę więzienia, po czym zostają ułaskawione, po czym znowu pełnią te najwyższe funkcje? Czy to znaczy, że jak ukradnę, czyli popełnię przestępstwo i prezydent mnie ułaskawi, to będę mógł pełnić takie zaszczytne funkcje? Jak to możliwe w państwie prawa, w państwie demokratycznym? Ja tego nie rozumiem.
Drodzy państwo, no więc oczywiście wszyscy wiemy, że to był jeden z przykładów klasycznych nie tylko łamania podstawowych zasad prawnych, ale jeszcze totalnego kolesiostwa. Ale jest coś takiego jak chichot historii, a mianowicie dzisiaj się okazuje, że przez to, że zacząłem od tego, że te fantastyczne odkrycia towarzyskie w Trybunale Konstytucyjnym, który został całkowicie upolityczniony, się pokłóciły między sobą, bo się okazało, że to nie już jest nie żaden trybunał, tylko po prostu zwykła instytucja polityczna, w której są przeróżne frakcje ziobrystów, kaczystów itd., itd., to zaraz się okaże, że ci panowie jednak może będą musieli pójść do więzienia i że ta decyzja, która była całkowicie bezprawna. I to jest, uważam, że to jest klasyczny przykład, kiedy rewolucja zjada swoje dzieci i widać, że to, że oni upolitycznili instytucje, również na nich się może zemścić. A jeszcze jedną rzecz, bo puściłem to pytanie bez odpowiedzi, ale jednak muszę na nie odpowiedzieć, a mianowicie pan pytał o zmiany patronów ulic. Więc powiem tylko tyle, że od tego, żeby zmieniać patronów ulic, jest samorząd, a nie rządzący. I powiem tylko tyle, dlatego że akurat była dwa dni temu, albo nawet wczoraj, rocznica morderstwa Grzegorza Przemyka, który był jeden z bohaterów, nas wszystkich chyba, na pewno mojego dzieciństwa i dorastania. I jakoś mamy ulicę Grzegorza Przemyka, mamy ulicę również Zbigniewa Romaszewskiego, mamy ulicę Koru i mnóstwo innych ulic, których na pewno nie można uznać za patronów komunistycznych. Natomiast od tego, czy zmieniać nazwy ulic, czy nie, jest Rada Miasta Stołecznego Warszawy, a nie jakiś politruk.
A w Gdańsku mamy lotnisko imienia Lecha Wałęsy, prawdziwego bohatera też naszej... Jeśli pozwolisz, jeszcze jedno zdanie. Słuchajcie, bo to jest trochę tak jak z tą Unią Europejską. Pytanie nie jest o to, czy poprawimy, czy nie poprawimy relacje, tylko czy będziemy w Unii Europejskiej, czy znowu wylądujemy na aucie w bardzo niebezpiecznym momencie historii. Z praworządnością i z tymi ułaskawieniami prezydenta Dudy sprawa jest dużo poważniejsza. Ja na przykład do dzisiaj nie usłyszałem od prezydenta Dudy wyjaśnienia, dlaczego ułaskawił pedofila. Znaczy, czy wyście usłyszeli kiedykolwiek od prezydenta Dudy, dlaczego to zrobił? Dlaczego wśród setek, a pewnie tysięcy próśb o apelację, o ułaskawienie, akurat wybrał tę prośbę? I wiecie co, do dzisiaj ja na przykład bardzo szanuję, bo sprawa jest delikatna. Znaczy, generalnie, co wam będę mówił, to nie są rzeczy, o których się przyjemnie rozmawia. Ale to nie jest nasza wina, że prezydent Duda zrobił coś tak zaskakującego i do dzisiaj nie umie tego wyjaśnić. Ja będę do końca życia pamiętał, że Rafał Trzaskowski, wtedy, kiedy była kampania prezydencka, kiedy oni nadużywali wszystkich możliwych narzędzi, pieniędzy państwowych, mediów państwowych. Jak się okazało, podsłuchiwali szefów kampanii, Pegasusy. Słuchajcie, to jest dużo gorzej niż Turcja i Erdogan, to w ogóle jest nieporównywalne. Ale Rafał Trzaskowski powiedział, nie, ja nie będę używał tego argumentu. Ja chcę, żeby kampania była czysta. A oni i tak zdecydowali się użyć wszystkich możliwych nie fair metod, a udowodnimy też nielegalnych metod. Dla mnie, przepraszam, to zabrzmi może zbyt osobiście, ale dla mnie tak w moim sercu, prezydentem jest Rafał Trzaskowski.
Słuchajcie, ale to jeszcze można naprawić.
Dobra, dalsze pytania, bo będę zazdrosny. No już pytamy dalej.
Słuchajcie, jakby mój ojciec Krakus to widział, to by nie uwierzył.
Mamy kolejne pytanie.
Witam bardzo serdecznie i okropnie się cieszę, że tu jestem. Widzę was jak na dłoni. Ja już o nic nie proszę, ja się już wszystkiego dorobiłam. Najlepiej wyszły mi włosy i dorobiłam się zmarszczek. Natomiast... Panie premierze, papieża Polaka pan nie przebije, ale po papieżu Polaku pan jest najmądrzejszy, najrozsądniejszy i jeden, jedyny polityk.
To był przerywnik.
No. Ja tego nie... Dzięki, kochani.
A już się chciałem jakoś Donaldowi zrewanżować i się zastanawiałem jak. Dziękuję pani bardzo. Jak ja bym to powiedział, to wyobrażacie sobie, co by się działo? Drugi po papieżu, jest. Co by było? Dziękuję pani bardzo.
I mamy kolejne pytanie. Ja trzymam.
Małgorzata, jestem historykiem, historyczką. Byłą nauczycielką, a więc mamy coś wspólnego, panie premierze, panie przewodniczący. Przede wszystkim jestem działaczką KOD-u w tej chwili i nie mam pytań. Mam nadzieję na to, że naprawdę wygramy i mam apel, żebyśmy to zrobili razem w jak największej liczbie ludzi. Proszę Państwa, chodzenie po ulicach z ulotkami to jest bardzo wielkie doświadczenie. One tutaj są jako ilustracja. Nie wszyscy chcieli brać, nie wszyscy byli mili, ale mam nadzieję, że choć parę osób dzisiaj tutaj na tej sali jest dlatego, że chodziliśmy z ulotkami i zapraszaliśmy na spotkanie z Państwem. Dziękuję. Mam jeszcze ogromny apel. To tylko parę liter, to adres okw.info.pl. Każdy może być obserwatorem. Tych obserwatorów wyborczych potrzeba bardzo wielu, bo jak Państwo wiecie, majstrowanie przy kodeksie wyborczym skutkuje zwiększeniem ilości komisji wyborczych. W związku z tym tych obserwatorów niezależnych, obywatelskich będzie potrzeba bardzo, bardzo wiele. Trzeba się zarejestrować na stronie internetowej. OKW to, proszę Państwa, wspólna inicjatywa wymyślona przez KOD, podjęta przez wszystkie partie opozycyjne. I myślę, że ona może pomóc przywrócić nam demokrację, którą nam wrednie PiS ukradł i nadal kradnie. Dziękuję bardzo.
Ja tylko jednym zdaniem chciałem bardzo wam podziękować za wszystko, ale szczególnie za tą inicjatywę. Słuchajcie, to nie są żarty. Znaczy KOD i partie, które przynajmniej w tej sprawie zgodnie współpracują z KOD-em, czyli Społecznej Obywatelskiej Kontroli Wyborów, to jest rzecz, od której być może zależy, czy dokona się zmiana w Polsce, czy nie. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda rzeczywistość w Turcji. Kilka godzin po zamknięciu urn wyborczych. Ustępujący lub nie, w każdym razie obecny prezydent ma swoje wyniki, aspirujący prezydent ma swoje wyniki. Dziękuję. Więc chciałbym tylko, żeby sprawa była tutaj jasna. Tu nie chodzi tylko o wielkie obywatelskie zaangażowanie działaczek i działaczy KOD-u, którzy są zawsze gotowi do akcji. Tu prawdopodobnie chodzi o to, czy my pozwolimy ukraść im te wybory, czy nie. Nie chcemy powtórki z tej ponurej rozrywki, jaką były wybory kopertowe. Wiemy, jak kombinują z mediami publicznymi. Wiemy, że podsłuchiwali. Wiemy, że dzisiaj chcą de facto pozbawić głosu w Polonii, a przynajmniej bardzo utrudnić liczenie i wliczanie tych głosów. Więc jeśli my nie skontrolujemy skutecznie wyborów, to oni nam mogą je ukraść. Tak jak obserwujemy te próby, a przynajmniej bardzo dwuznaczne sytuacje w Turcji. Także gorąco dołączam się do apelu koleżanki z KOD-u. Będzie nam potrzeba kilkadziesiąt, my mamy już na szczęście dużo zgłoszeń. Tu chciałem podziękować Olkowi Miszalskiemu, szefowi Małopolskiej Platformy. Jeden z pierwszych zgłosił tysiące chętnych do kontroli. Ale gdzie jesteś? On zawsze skromny, tak. Zawsze gdzieś tam na szóstym miejscu. I chciałem też podziękować wszystkim, którzy już dziś po Małopolsce też się rozjeździli i wspólnie z działaczami, działaczkami KOD-u też namawiają do obywatelskiej kontroli wyborów, do wspomagania kampanii, nawet choćby symboliczną złotówką. Wiem, że te spotkania się odbywają w tej chwili albo były przed południem. Bartek Sienkiewicz, wiem, był w Nowej Hucie. Są spotkania w Olkuszu, w Kętach. No i jutro będziemy na klubie wymieniali te wszystkie dziesiątki miejscowości, gdzie te spotkania się odbywają. Ale jeszcze raz dziękuję za to, co zrobiliście i naprawdę apeluję do wszystkich. Trzeba będzie rozjeździć się po całej Polsce. Być w każdym lokalu wyborczym i naprawdę pokazać im, no już nie powiem co, nie pozwolimy ukraść wam naszych wyborów.
Panowie, dzień dobry, Lidia Skowron. Bardzo się cieszę, że wspieramy nauczycieli, wspieramy babcie, wspieramy młode małżeństwa. Tylko panowie, o nas ktoś zapomniał. Ja jestem kierowcą taksówki i codziennie wychodzę do pracy z płaczem, bo się boję, czy Uber albo Bolt, który bardzo często przebywa nielegalnie u nas w kraju, czy on mi nie zrobi krzywdy. 2 tygodnie temu zostałam zaatakowana na postoju taksówek. Podjechał do mnie Gruzin i powiedział: od jutra to jest, suko, mój postój, i przyłożył mi nóż do gardła. Został złapany przez mojego kolegę. Policja przyjechała. Proszę państwa, co zrobili? Guzik zrobili. Dlaczego? Bo powiedzieli tak: niestety, ale to nas będzie kosztować, bo musimy wezwać policję graniczną, tłumacza przysięgłego, nie mamy na to pieniędzy. A on mi powiedział: jeżeli zgłosisz to na policję, to już nie żyjesz. Ja codziennie wyjeżdżam i się boję, czy ktoś po prostu coś z tym zrobi. Zrobicie coś? Pomożecie nam, taksówkarzom, błagamy. Po prostu błagamy.
Przede wszystkim, ponieważ mieliśmy różne przypadki, również mieliśmy przypadki gwałtów w przeróżnego rodzaju samochodach tych przewoźników, którzy po prostu nie dbali do końca o przestrzeganie podstawowych przepisów, dlatego że to, co jest najważniejsze, mamy polskie prawo, mamy możliwość przestrzegania przepisów, my wywieramy choćby w Warszawie olbrzymią presję na to, żeby podstawowe przepisy były przestrzegane, nie mówiąc już o tego typu sytuacjach, o których pani mówi. I gratuluję odwagi, absolutnie jestem przekonany, że tu musi być natychmiast reakcja, tylko problem polega na tym, że ci, którzy dzisiaj opowiadają, bo PiS opowiada o tym, że niby buduje silne państwo, a na końcu dokładnie to wygląda tak, jak pani mówi. Dlatego, że silne państwo to jest państwo, które przede wszystkim pomaga obywatelkom i obywatelom, a nie pomaga tylko i wyłącznie w robieniu propagandy i pomaga kolegom partyjnym. A dzisiaj dokładnie taką mamy sytuację i to jest tego najbardziej chyba jawny przykład.
No i jesteśmy obaj bardzo wstrząśnięci, bo tylko to są dwie sprawy, tak? Różne. Pierwsza sprawa, no to jest absolutnie skandaliczna. Ja bym bardzo prosił, tu zwrócę się jeszcze raz do Olka Michalskiego, tym razem jako też posła, jakbyśmy mogli po spotkaniu jednak zdobyć, Monika, ciebie też poproszę, tak? Pani poseł Wielichowska, by wszystkie namiary na panią, bo tej sprawy w żadnym wypadku nie można odpuścić. Znaczy zgodnie z pani relacją, znaczy tu, jeśli policja tak się zachowała, to de facto popełniła też przestępstwo. My nie możemy w żadnym wypadku tego tolerować i nie ma znaczenia, czy to jest Gruzin, Polak, Ukrainiec, czy Pakistańczyk. Znaczy ktoś, kto popełnia przestępstwo, czy to jest gwałt w taksówce, czy to jest szantaż, czy przemoc wobec konkurencji, to nie ma żadnego, tu akurat dla mnie wtedy narodowość większego znaczenia nie ma. Ale jest druga sprawa. I to nie jest tylko kwestia polski taksówkarz, polska taksówkarka kontra Uber czy Bolt. My mamy dość poważny problem z tym, że od 8 lat rządzą ludzie, którzy mają usta pełne patriotyzmu, natomiast polskie firmy, polscy handlowcy, polskie taksówki są w coraz większej opresji. Ja nie jestem populistą, ja nie będę mówił, że my będziemy wyrzucali obce firmy czy cudzoziemców z Polski, bo patrząc na rynek pracy, generalnie może nie jest tak źle, że do nas przyjeżdżają i chcą pracować i patrząc na demografię, ale nie może być tak. I czy to jest sieć handlowa małych sklepów, czy to są hurtownicy, czy to są taksówki, że Polka czy Polak są w gorszej sytuacji. Są bezradni wobec wielkiej międzynarodowej sieci albo wobec agresywnych, anonimowych i często bezkarnych pracowników, na przykład Ubera. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Moim zdaniem nowoczesny patriotyzm gospodarczy, mówię, bo co do przestępstwa, co do przemocy w ogóle nie ma co dyskutować, ale nowoczesny patriotyzm gospodarczy musi dzisiaj polegać na tym, że z jednej strony umie się wykorzystać kwestie obecności w Unii, otwartych granic, tego, że ludzie chcą przyjeżdżać z całego świata i u nas pracować, bo będziemy tego potrzebowali. Ale państwo polskie jest nie tylko od tego, żeby ta wolność na rynku pracy była gwarantowana, ale żeby na tym wolnym rynku pracy interesy Polek i Polaków były naprawdę pilnowane przez państwo polskie. Po to mamy państwo, żeby chroniło polskie interesy, nie przeciw komuś, ale żebyśmy na względzie mieli przede wszystkim polską taksówkarkę czy polskiego sklepikarza. Nie chcę tu już mówić o tych straszliwych statystykach, bankructwach, upadłościach. No, historia taksówek to jest dłuższa historia. Ja wiem, że taksówki wszędzie i u ciebie w Warszawie, u mnie w Sopocie, na pewno w Krakowie, te polskie taksówki są też coraz nowocześniejsze w sensie dostępu. To już nie jest tak, że Uber no, był taką radosną niespodzianką technologiczną, tak? Aplikacja tu w ogóle bez... No dzisiaj praktycznie to jest codzienność wielu firm transportowych i transportu osobowego. I ja bym wolał, żeby państwo polskie skoncentrowało się na pomocy polskim przedsiębiorcom w tej kwestii. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy odstawali technologicznie od takich sieci międzynarodowych. Nie wyrzucajmy ich jakoś tak definitywnie, ale chrońmy nasz biznes, naszych przedsiębiorców, naszych taksówkarzy na tyle, na ile prawo pozwala i realia międzynarodowe pozwalają. Także, ale w tej konkretnej pani sprawie bezwzględnie będę prosił o precyzyjną informację, data, miejsce, no, całą historię choroby, że tak powiem.
Szanowni Państwo, ja mam niewdzięczną rolę strażnika czasu. Ostatnie trzy pytania.
No tak, jestem Oliwier, jestem uczniem klasy mundurowej i zastanawiają mnie kwestie dotyczące obronności państwa, bezpieczeństwa, bo jak wiemy obecnie jest duże zagrożenie ze wschodu, a obecny rząd, no tak średnio bym powiedział, jeśli chodzi o armię, o reformy armii. A druga kwestia... Druga kwestia to, jak wiemy, też gospodarka jest dosyć zbiurokratyzowana obecnie. I jakie ma pan pomysły na temat deregulacji gospodarki, również przedsiębiorców, żeby mieli jakby łatwiejsze możliwość prowadzenia biznesu. I też trzecia kwestia, taka światopoglądowa, tak z ciekawości chciałem zapytać. Dlaczego PO tak ostatnio trochę skręca bardziej na lewo? Czy nie lepiej, żeby była taka centroprawica, żeby mogła pozyskać tych wyborców niezdecydowanych, Konfederacji, bo też rośnie siłę ostatnio, oraz PiS-u? I to tyle. Dziękuję.
No, trzy pytania z jednych ust. Może ja powiem jedno. To znaczy, jeżeli chodzi... Ja jestem głęboko przekonany i wielokrotnie o tym mówiłem, że dzisiaj te etykiety prawica, lewica, centrum, że one nie przystają do rzeczywistości. I ja jestem głęboko przekonany, i tego mnie nauczył samorząd, że rolą polityka jest przede wszystkim nie przeszkadzać tym, którzy sobie radzą, zawsze to powtarzam, oraz stać przy wszystkich mniejszościach, przy wszystkich tych, którzy są atakowani, którzy są relegowani na margines, a dzisiaj to robi PiS. I dlatego broniliśmy i będziemy bronić praw kobiet. Dlatego broniliśmy i bronimy praw mniejszości, w tym mniejszości seksualnych. Dlatego bronimy tych wszystkich, którzy są atakowani. Nauczycielek i nauczycieli. Nauczycielek i nauczycieli, lekarzy rezydentów. Właśnie dlatego, że są atakowani przez dzisiejszą władzę. I dla mnie nie ma to nic wspólnego z lewicą ani prawicą, tylko jest to po prostu kwestia zagwarantowania podstawowych praw obywatelskich. Natomiast powiem jeszcze jedno a propos tego, co się dzieje, jeżeli chodzi dzisiaj o obronność. Dlatego, że jest niewiele takich kwestii, w których powinniśmy naprawdę być razem. I w momencie wzmacniania naszej obronności, na przykład dzisiejszych zakupów, jeżeli chodzi o broń, to akurat tego typu tematy powinny być rzeczywiście poza sporem politycznym. Tylko problem polega na tym, że no nie da się nie reagować na to, co się działo przez pierwsze lata rządów PiS-u. Dlatego, że to, że dzisiaj na potęgę minister jeden i drugi kupuje sprzęt, bardzo dobrze, bo ten sprzęt jest potrzebny do odstraszania. Natomiast ja przypominam, co się działo, jak ministrem obrony był niejaki Macierewicz. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Więc ja nie jestem osobą, która szuka i nigdy tego nie robi, jakichś teorii spiskowych. Natomiast no, ten człowiek zachowywał się tak, jakby został zadaniowany, żeby osłabić polską obronność. Po prostu robił absolutnie wszystko. Od pierwszych decyzji o niekupowaniu śmigłowców obiecywali, że kupią inne. No zabrali się za to po ilu latach? Po 8 lat. Tak? 8 lat im to zabrało. Więc to jest... Najpierw zmarnowali czas, a dopiero teraz próbują naprawić swoje błędy. A jak cokolwiek jest nie tak, to próbują zrzucić całą odpowiedzialność na generałów i na oficerów. Więc tak to dzisiaj wygląda. Ale akurat w tej sprawie, że trzeba się dozbroić, że Polska musi być silna, w 100% się zgadzamy. A to PiS próbował rozgrywać to politycznie od samego początku, mimo że przez pierwsze lata kompletnie zmarnował, jeżeli chodzi o wzmocnienie Polski.
Tu znowu niestety no, narzuca się aż to porównanie z tymi kwestiami praworządności czy Europa. Jak powiedział prezydent Trzaskowski, przecież nie ma sporu w Polsce, nie ma żadnej istotnej siły. Ja pomijam jakieś marginesy radykalnych antyukraińskich nacjonalistów, ale to są rzeczywiście, no, możemy być dumni, że mimo tak wielkiego zadania, jakie stanęło przed Polakami, mówię o przyjęciu milionów uchodźców, i trudnej historii z Ukrainą, że jakby Polki i Polacy wytrzymali w takim bardzo pozytywnym, etycznym, moralnym napięciu. I przecież nie jest to łatwe, sam o tym dobrze wiem. Mamy też swoje rodzinne doświadczenia w pomocy tej bezpośredniej z mieszkaniem dla rodzin ukraińskich. I udało się jakby tę wspólnotę poglądów i emocji utrzymać. Także jeśli chodzi o kwestie obrony i w stosunku do Rosji, do wojny rosyjsko-ukraińskiej, etc. Problem w tym przypadku nie polega na różnicach politycznych czy ideologicznych, tylko albo takich przypadkach, o jakich wspomniał prezydent Trzaskowski, czyli przypadkach ewidentnie klinicznych. Właściwie ja wam powiem tak, ja staram się unikać takich słów, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, czy on jest agent, czy on jest wariat, przecież to jest jedno i drugie jest tak samo niebezpieczne. Wydawało się, że pan minister Błaszczak przy Macierewiczu to jest wzór cnót, no jakiś taki normalny, no nie. Ale słuchajcie, nagle mamy do czynienia z tak dramatyczną niekompetencją i tak gorszącym konfliktem. Nawet wiecie, w takich sprawach my się na miłość Boga tak szybko przyzwyczajamy do rzeczy, które powinny być, no, wywracać świat do góry nogami i obalać każdą władzę. Na nasze terytorium, słuchajcie, jest wojna. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie mówił, że Ruscy przygotowują się do ataku jądrowego na Ukrainę. No co wam, nie muszę wam przecież tłumaczyć, wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą. Rosyjska rakieta przygotowana do przenoszenia ładunku jądrowego spada na nasze terytorium. Oni dzisiaj mówią, że jeden drugiego nie powiadomił. Minister obrony mówi, że nic nie wiedział. Szef sztabu mówi, że mu wszystko powiedział. Prezydent powiedział, że nic nie wiedział, bo ten mu nie powiedział. Ale że jest zupełnie niewinny ten, co nie powiedział. Później okazuje się, że oni podjęli decyzję, żeby tej rakiety nie szukać. Pierw poderwali samoloty natowskie i polskie. To był bardzo poważny alarm. Nie wiedzieli, gdzie i co spadło. Nie wiedzieli, w co ta rakieta jest uzbrojona. Chcę wam powiedzieć, my dowody znajdziemy dopiero te prawdziwe po wyborach. Ale przecież dzisiaj poszlaki wskazują bardzo jednoznacznie. Oni zaniechali szukania rakiety, nie poinformowali opinii publicznej o zagrożeniu, bo im to do propagandy nie pasowało. Bo dzień wcześniej generał Szymczak strzelał z granatnika. Więc się bali, że tego już będzie za dużo. Że wiemy, gdzie jest granatnik i Szymczak, ale nie wiemy, gdzie jest ruska rakieta, która jest zdolna przenosić ładunki jądrowe. Zrobili szybko zlot. Myśleli, że propagandą Kaczyńskiego przykryją kwestie Błaszczaka i rakiety. No ale ile minęło? 12 godzin? Nagle się okazało, że balon wleciał. Z kolei białoruski. Prawdopodobnie szpiegowski. I im zniknął. Zniknął w okolicach Rypina. Słuchajcie, ja w Sopocie otwieram telefon. Czytam alert RCB, Rządowego Centrum. Wszyscy u mnie w województwie, podobnie zachodniopomorskim i kujawskim, dostali alert rano. Zaginął balon. Nie podnoś go, naprawdę. Zgłoś go szybko na policję. Znaczy, wy rozumiecie, że ci goście odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.
W Warszawie od razu ulica zareagowała, robią ich w balona, tylko że to nie jest śmieszne.
To. A propos właśnie Warszawy. No dobrze, minęło kolejnych 12 godzin. Jakiś drobiazg nad Okęciem mało nie zderzył się z samolotem pasażerskim. Ten drobiazg był wielkości szybowca, nieznanego pochodzenia dron. Nie dość, że go nie mogą znaleźć, to w ogóle nawet nie mają pojęcia skąd i dokąd poleciał. Zagrożone było bezpośrednio życie pasażerów dwóch samolotów. Też nikt tego nie zauważył, oprócz pilota, któremu to śmignęło przed oczyma. Wiecie, przecież tam jest naprawdę wojna. Przecież Nie wiemy, jak się skończą wybory w Stanach Zjednoczonych. Przecież skłócili nas ze wszystkimi partnerami w zachodniej Europie. I oni odpowiadają za wojsko, za wojnę, za bezpieczeństwo. No, to naprawdę powiedziałbym, że jest czego się bać, ale ja uważam, że wniosek jest wręcz przeciwny. Nie możemy się bać, tylko trzeba naprawdę zrobić wszystko, żeby z powodów fundamentalnych odsunąć ich od władzy. Wyobrażacie sobie jeszcze 4 lata tego ponurego cyrku?
Tutaj jesteśmy, panie premierze.
Dzień dobry, Ernest Stankiewicz. Ja mam pytanie odnośnie jednej z ważniejszych kwestii, czyli odpowiedzialności, bo nie może być tak, że w tym kraju, jeżeli dziecko zjadło bułkę za 30 groszy, została zawiadomiona policja i została zdjęta cała procedura, a ludzie, którzy rządzą, wydają 70 milionów, nie ma żadnej odpowiedzialności wśród tych ludzi. I to trzeba głośno dzisiaj powiedzieć. I pytanie będzie jasne. Jak zostaną rozliczeni ci ludzie, którzy okradają Polaków?
Zostaną rozliczeni szybko i kompleksowo.
Kolega musi 4 czerwca na marszu być i poprowadzić przynajmniej jakiś kawałek, bo z takim zacięciem mi aż dreszcz przeszedł, wiecie, aż się przestraszyłem. Na miejscu Ziobry bym właściwie już szukał państwa, gdzie nie ma ekstradycji, to jest...
Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania. Bawerałem do AK. Mam pytanie do pana prezydenta, do szanownego pana premiera. Moje pytanie nie odnosi się stricte do tej politycznej kłótni pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską. Moje pytanie będzie natury antropologicznej. Mianowicie my wszyscy, pewnie w przeważającej większości przypadków, jesteśmy za nauczaniem świętego Jana Pawła II Wielkiego, za katolicką nauką społeczną. I mam jako pytanie, jako osoba z niepełnosprawnościami, jako osoba czarnoskóra, jako mulat, pytanie, czemu w takim razie pan popiera ten strajk kobiet, który jest zamordowaniem dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję. Bo tutaj święty Jan Paweł II wielki otwarcie był przeciwny temu ludobójstwu aborcji. Dziękuję panu za możliwość zadania pytania.
Mówiłem o tym, słyszę głos tam z tyłu, że może kobietom lepiej dać głos. Oczywiście jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj po to, żeby każdy zabrał głos i oczywiście w sprawach aborcji chcielibyśmy też, żeby każdy miał prawo do zabrania głosu. Ale my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której musimy rozstrzygnąć, kto w tych kwestiach ma prawo do podejmowania decyzji. Ja tak naprawdę nie znam nikogo, nie mówię o jakichś ekscesach, takich ekstremalnych ruchach, ale ja nie znam nikogo, kto by powiedział, że jest zwolennikiem aborcji. Nikt nie jest zwolennikiem aborcji. Ja natomiast uważam, że w tej kwestii po złamaniu pewnej niepisanej, ale funkcjonującej umowy społecznej, tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego, był trudny, nikogo nie zadowalał, ale szczerze powiedziawszy przynajmniej miał tę jedną zaletę, jak każdy kompromis polityczny. Nie było wojny, nie było opresji i przynajmniej częściowo decyzję mogła podejmować kobieta o swoim zdrowiu i życiu. My dzisiaj po tych dramatycznych wypadkach, także śmiertelnych, po tym widocznym gołym okiem strachu lekarzy, którzy nie chcą podjąć decyzji o aborcji, chociaż ta aborcja ratuje życie matce. Oni się boją, ponieważ jest odgórny prikaz, który na wszelki wypadek należy tak rozumieć, że lekarz lepiej się odwróci plecami i powie, znaczy lekarz tego nie powie, ale taka jest konsekwencja tej sytuacji, że kobieta umrze, nie jest w stanie donosić ciąży i my mówimy o takich przypadkach w tej chwili. Ale mówimy też o generalnie filozofii. Tu możemy się spierać, ale dla mnie większym autorytetem, jeśli chodzi o dysponowanie swoim ciałem i decyzjami o swoim zdrowiu i o swojej godności osobistej, jest kobieta, jeśli to dotyczy tej kobiety, a nie proboszcz, działacz PiS-u, czy prokurator, czy policjant. Ja chcę, i to jest nasza wspólna obsesja, my chcemy doprowadzić do tego, żeby aborcja nie była wyborem kobiety, bo państwo tak gwarantuje opiekę, że sam poród, opieka w szpitalu, losy matki i dziecka tuż po urodzeniu nie przypominają jakiejś ścieżki przez jakiś tor, potworny tor przeszkód. Sam moment narodzin w polskim szpitalu bywa dla kobiet, dla matek upokarzający. Czytałem dziesiątki relacji z ostatnich miesięcy. Kobiet, które czuły się w momencie, kiedy rodzą swoje dziecko, jak przedmioty. Dlatego my przecież tak naprawdę nie powinniśmy na tej sali ani w referendum decydować, czy jesteśmy zwolennikami, czy przeciwnikami aborcji. My mamy podjąć decyzję i my jesteśmy już po tej decyzji. Kto ma głos w momencie, kiedy jest sytuacja dramatyczna, rozstrzygający w tej kwestii? Kobieta w ciąży czy pisowski aparatczyk? Ja uważam, że kobieta musi mieć głos rozstrzygający. A zadaniem władzy jest, żeby nigdy nie musiała podjąć decyzji o aborcji. Pomijam te sytuacje dramatyczne, kiedy od tego zależy życie lub zdrowie matki. I stąd nasze propozycje, żeby przyszłość młodej polskiej matki nie była przyszłością najeżoną trudnościami i kłopotami. I żeby posiadanie dziecka było przywilejem pod każdym względem i radością bez przeszkód, bez tych ciężarów, jakie dzisiaj państwo na młodą matkę nakłada. I żeby już nigdy więcej w Polsce kobieta, która jest w ciąży, nie musiała się bać własnego państwa. Żeby już nigdy więcej nie padły te haniebne słowa, jakie wypowiedział Jarosław Kaczyński. O co ten cały raban z tym strajkiem kobiet? Przecież Polka, jak chce sobie przerwać ciążę, to wystarczy, że ma trochę pieniędzy i wyjedzie za granicę, to sobie ciążę przerwie. Znaczy, to jest podejście tych gości, którzy są tak, mają usta pełne świętości Jana Pawła II, etc. Nie mówię do pana. A później na końcu się okazuje, że są zwykłymi cynikami, którzy w dodatku nawet w tej sprawie Kaczyński schował się za kobietą, za Przyłębską, bo nie miał odwagi podjąć decyzji zgodnie z jakimś swoim przekonaniem. Więc zgódźmy się co do tego, tak jak tutaj siedzimy, że rolę wiodącą w sprawie własnej godności, zdrowia musi mieć w Polsce kobieta wtedy, kiedy dotyczy to kobiety, a nie jacyś faceci z kompleksami.
I mamy jeszcze dwa głosy młodej damy i młodej damy. Pierwsza młoda dama.
Szanowny panie premierze, szanowny panie prezydencie, chciałam zadać pytanie odnośnie sytuacji osób niepełnosprawnych i rodzin, które wychowują takowe dzieci. W mojej rodzinie istnieje taka sytuacja i wiem z doświadczenia, że nasz aktualny rząd zupełnie nie gwarantuje żadnego wsparcia, albo jeżeli już są jakieś świadczenia przydzielane, to są one niedorzeczne i w żaden sposób nie wpływają one na polepszenie jakości życia takich rodzin. I chciałam zapytać, czy jeżeli już wygramy wybory, a to jest raczej kwestia jakby sprawa oczywista, Chciałam zapytać, czy będą wprowadzone jakieś regulacje, które będą miały na względzie właśnie dobro takich osób z tej grupy docelowej, powiedzmy.
Myśmy wielokrotnie o tym mówili, dlatego że PiS atakował przeróżne grupy współobywateli. Często się skupiamy na mniejszościach seksualnych, ale tak naprawdę trudno wymienić grupę współobywateli, która by nie była atakowana przez PiS albo która by się nie spotkała z pogardą. Mówiliśmy o nauczycielkach i nauczycielach, mówiliśmy o lekarzach, zwłaszcza lekarzach i lekarkach rezydentach, no ale to, z jaką pogardą potraktowali rodziców osób z niepełnosprawnościami w Sejmie, wszyscy to obserwowaliśmy. Wszyscy obserwowaliśmy również, jak powstanka warszawska przyszła, żeby porozmawiać z nimi i nie została wpuszczona Wanda Traczyk-Stawska nawet do Sejmu. Nawet nasze bohaterki Powstania Warszawskiego wtedy zostały potraktowane z pogardą, a była właśnie nauczycielką tego typu dzieciaków. Więc i też rozmawialiśmy o tym przy okazji strajku kolejnego rodziców osób z niepełnosprawnościami, że zrealizujemy ten ich najbardziej istotny postulat, bo to jest kwestia absolutnie podstawowa i podjęliśmy takie zobowiązanie, na pewno je wypełnimy. Natomiast to właśnie widać, że po PiSie widać to i znowu pełni frazesów, tych frazesów odwołujących się do przeróżnych autorytetów, do chrześcijaństwa, a na końcu głównie ich polityka polega na szczuciu na wszystkich, którzy się do nich zwracają albo o pomoc, albo z którymi im jest po prostu nie po drodze. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która się zmieni w momencie, kiedy wygramy wybory.
Dzień dobry, jestem Alicja Sikora i chciałam tylko powiedzieć, że chcę życzyć wygranej w wyborach i dać obrazy.
Sama nalowałaś? Słuchajcie, mamy bardzo zdolną, nie tylko bardzo serdecznie sympatyczną dla nas, ale bardzo zdolną artystkę. Naprawdę i z autografem.
I to są te dwa drzewa, których jeszcze PiS nie wyciął.
I głos Alicji był ostatnim głosem, szanowni państwo, na naszym
spotkaniu.
Słuchajcie,
tak, właśnie Monika, przepraszam, że bo jeszcze chciałam jedno słówko powiedzieć. Tak, jeśli pozwolicie. To jest tak zupełnie, my nie reżyserujemy tych spotkań, naprawdę. Trochę pani Monika Wielichowska, która walczy jak lwica o to, żeby te spotkania sprawnie przebiegały i żeby każdy możliwie dostał jak głos. I niestety ona musi czasami powiedzieć, że spotkanie kończymy, ale chcieliśmy z Rafałem Trzaskowskim bardzo wam podziękować, szczególnie ostatniej mówczyni, bo przecież tak naprawdę to my dla niej to wszystko robimy i dla jej rówieśników, dla polskich dzieci. Nie ma nic piękniejszego i ważniejszego niż to, że możemy zrobić lepszą Polskę dla tych młodych i no czekamy na was w Warszawie. Słyszałem, że będziecie.
Widzimy się w Warszawie 4 czerwca.
4 czerwca w Warszawie.
Nie Krystian, ale liderem, a to moja wnuczka.
Dziękuję.